Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witam serdecznie, szanowni słuchacze. Dlatego, a na starego słuchacza, który tak zbulwersowany jest tym, że śnieg pada i leży na jezdni. To nie jest muchawy, panie redaktorze. Po prostu musimy wszystkie drogi zmodernizować i zrobić podgrzewane. I po prostu, jak zacznie śnieg padać, to dyspozytor Rządu Dróg i Transportu Miejskiego przekręci wajchę, prąd popłynie i śnieg też popłynie. Pozdrawiam.
Dziękuję za tę propozycję. Oczywiście traktujemy ją z przymrużeniem oka. To byłoby najdroższe rozwiązanie w historii światowej komunikacji. Na razie rzecz jasna niemożliwe jest ono do spełnienia. 5,5 minuty po południu. To jest magazyn Czas Reakcji. Krzysztof Kowalski audycję zrealizuje. Sławek Orlik za moment zejdzie na dół do nas tutaj do studia i będzie odbierał od Państwa telefony. Pełni również dziś funkcję producenta i wydawcy magazynu Czas Reakcji. Przemysław Szymańczyk, kłaniam się nisko. 6 minut po południu. 510-37 i 3-2. 510-37 i 3-6. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Pogoda piękna, nieduży mróz. No może w nocy było 7, a nawet 8 stopni poniżej zera w niektórych częściach województwa zachodniopomorskiego, ale pogoda nadal jak w Dolomitach. Bardzo duża przejrzystość powietrza, wysokie ciśnienie, słońce. Naprawdę pięknie. A propos, słyszałem kilka minut temu o zaproszeniu do kina. O Saint-Tropez była mowa i muszę Państwu powiedzieć, że to było jedno z moich rozczarowań. Jeszcze jako student dojechałem do Saint-Tropez autostopem i zupełnie to miasto nie jest tak urokliwe, jak widać w filmach, szczególnie w tej serii z żandarmem, z Louisem Define. Wcale tak magicznie w tym Saint-Tropez nie jest, także jak Państwo nie muszą to i nie chcą wydawać mnóstwo pieniędzy, to proszę się nie udawać. Jest wiele innych, sympatyczniejszych miejsc do odwiedzenia w Europie niż akurat Saint-Tropez. 6 minut i 40 sekund, ale tam zawsze ciepło. A u nas no, są cztery pory roku. Mimo, że są to całe takie grupy i środowiska, które twierdzą, że właściwie to się wszystko spłaszcza i praktycznie rzecz biorąc mamy dwie pory roku w tej chwili. Ale zima jakby na przekór daje się we znaki. Jak powiedziałem, jeszcze przez najbliższe dni, nie wiem czy tygodnie, dni na pewno mróz Szczecina nie opuści. A jeżeli mróz nie opuści i śnieg pada, no to o odśnieżaniu będzie mowa. Proszę posłuchać.
Dzień dobry. Kierowca autobusu miejskiego. Ja bym chciał bardzo pogratulować ZDIT-em i przypomnieć za odśnieżanie dróg na terenie miasta Szczecina. Ja bym to prawda później trzeci, bo czarno, mokro, idealnie będzie, jakby tylko deszcz padał. Z kolei jeden już służbowo autobusem. Wyjeżdżałem spoza granicy miasta Szczecin. Mijamy tabliczkę, wjeżdżamy do gminy Dobra. Jest biało, ślisko, o godzinie 5:00. Zero w ogóle odśnieżania. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo. Być może nie będziemy już tego tematu kontynuować, bo oczywiście sporo maili jest od Państwa i sporo telefonów na temat walki z zimą i z aurą, ale naprawdę musielibyśmy codziennie kilkanaście minut na ten temat poświęcać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Natomiast na pewno w aspekcie zimy muszę przeczytać e-mail od pani Ani z Polic, bo ważny i istotny. Na naszej stronie już powinno znaleźć się zdjęcie bądź zdjęcia przesłane przez panią Anię. Za nie serdecznie dziękujemy. 18 dzień stycznia, 10 rano. Zakupy w Leroy Merlin. Proszę spojrzeć, jaka niespodzianka czeka na niepełnosprawnych kierowców chcących tu zaparkować. Na kilkaset miejsc parkingowych, dwa miejsca dla niepełnosprawnych tuż przy głównym wejściu do sklepu są zawalone hałdą śniegu. Niby nie przeszkadza, miejsc jest wiele, ale jakoś niemiło ten widok uderza po oczach. Nie chcę być złośliwa, ale czy w tym przypadku odgarniając śnieg, nie należało trochę pomyśleć? Pozdrawiam, Anna z Polic. Pani Aniu, ma pani rację, jeżeli prawdą jest, że przed tym sklepem są tylko dwa miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i na nich gromadzi się śnieg, no to rzeczywiście zabrakło komuś wyobraźni. Myśmy dokładnie obejrzeli te zdjęcia, proszę się im przyjrzeć na naszej stronie internetowej. No rzeczywiście mniejszym samochodem można tam wjechać, bo nie są całe zasypane te miejsca, ale czy naprawdę nie można gromadzić śniegu gdzie indziej? Apelujemy o rozsądek do służb, które walczą z aurą. 9 minut po południu, to jest czas reakcji, jeszcze raz przypomnę telefon, już za chwilę będzie można do nas dzwonić, 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz temat, który nie schodzi z naszej anteny, przynajmniej w czasie reakcji od kilku dni. Nie dajecie państwo za wygraną. Słuchacze non-stop domagają się tego, aby o tym rozmawiać, ba, aby działać. Namawiają nas do różnych rozwiązań. My wpadliśmy na taki pomysł ze Sławkiem i z Januszem, że pakiet tych e-maili i telefonów prześlemy do trzech instytucji. Prześlemy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mamy nadzieję, że te e-maile trafią potem do spółek przewozowych. Na policję wyślemy, do Straży Miejskiej i być może jeszcze się nad tym zastanowimy, do odpowiedniego wydziału w magistracie. To już są cztery adresy, ale naprawdę przygotujemy taki pakiet i będziemy w ten sposób oddziaływać na tych, którzy mają w tej sprawie coś do powiedzenia, aby sytuację naprawiać, a przynajmniej mieć na to nadzieję. Mowa o bezpieczeństwie w środkach komunikacji miejskiej, komunikacji masowej. Jest tak, drodzy państwo, że słychać to w waszych mailach i telefonach, że nie ma zgody na to, aby nadal panowało takie, przepraszam za sformułowanie, bezchołowie w autobusach i tramwajach, aby osoby, które zachowują się w sposób karygodny, czuły się po prostu bezkarne, tak? No i tak jest, dlatego że państwa obserwacje są takie, że no po prostu reakcji ze strony służb nie ma. Nie wiadomo, czy policjanci nie przyjeżdżają na czas, czy im się po prostu nie chce, czy ten system powiadomy jest nieskuteczny. Trudno nam w tej chwili jednoznacznie to orzec, ale proszę bardzo. Oto jeden z przykładów. W nawiązaniu do wczorajszej audycji o niebezpiecznych sytuacjach środkami komunikacji miejskiej, chcę zauważyć, że pasażerowie podczas tych ekscesów, incydentów zachowują się przeważnie, jakby byli nieobecni. Zupełnie nie reagują na to, co się dzieje w autobusie czy tramwaju. Na przykład nagle interesuje ich krajobraz za oknem, telefon lub mają głupawy uśmieszek pod nosem. Kierowca czy motorniczy pozostawieni są sami sobie, a wystarczyłaby reakcja choćby jednego i poparcie drugiego pasażera, to być może i trzeci by się znalazł, bo z pewnością większość pasażerów w autobusie czy tramwaju to są normalni ludzie i kulturalni, a społeczne elementy, które czują się panami sytuacji, bezkarnie panoszą się, siejąc strach i zagrożenie. To jest choćby jeden mail. Drodzy państwo, kolejny od pani Anny, nazwisko znane redakcji. Wiecie państwo, jak słucham tych audycji na temat bezpieczeństwa w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, a dokładnie w komunikacji miejskiej, a sama jeżdżę w okolice zajezdni Golęcin linią numer 6. Tak się zastanawiam, czy ci państwo z ZDITM, tutaj cytat to za słuchaczką, czy ci ludzie z ZDITM mają nas, słuchacze Radia Szczecin, za debili. Czy sami coś biorą i czy pływają w obłokach? O czym oni mówią? Komu oni chcą zrobić wodę z mózgu? Po prostu nic, tylko się śmiać. Kto tam pracuje? Pyta pani Anna. Proszę państwa, linia numer 6 do bezpiecznych nie należy, szczególnie w północnych rejonach Szczecina. Najlepszym sposobem byłoby po prostu wsadzenie tajniaków do tramwajów. Wtedy motorniczy czułby się bezpiecznie. Tyle tylko, proponuje pani Anna, by ci tajniacy nie powinni pracować w komisariacie Szczecin nad Odrą. Nie wiem, czy ci panowie mają jakieś udziały, czy znają mieszkańców tych osiedli, tych kamienic, ale reakcji po nich to bym się raczej nie spodziewała. I dalej opisuje kolejną sytuację o tym, jak próbowała podjąć interwencję. Nic z tego nie wyszło, została wyrzucona z tramwaju. Szczegóły zostawię na później, bo być może o tej sprawie też będziemy na antenie dyskutować. To są państwa z kolei pomysły na to, co z tym fantem zrobić. Proszę posłuchać.
Dzień dobry. Dzisiaj mamy taką modę i myślę, że ZDTM powinien to wprowadzić. Powinien powołać grupę AP, czyli antyterrorystów. W skład tej grupy moglibyśmy sobie ochotniczo kogoś zaciągnąć, może obywateli samych. A mówiąc poważnie, to temat jest bardzo prosty. A my jak zwykle szukamy jakichś dziwnych rozwiązań. Skoro w komunikacji szczecińskiej dzieje się źle w jakichś określonych godzinach, po prostu zgłasza się to policji, a policja jest od tego, żeby zrobiła z tym porządek. Bo do tego ich powołali. Pozdrawiam wszystkich jeżdżących z nocy.
Dzień dobry, jestem mieszkańcem tutaj Szczecina. To przecież śmiech jest, to jest wszystko śmiech. Takie chuligani to powinni być od razu spałowani porządnie. Od razu im przywalić, kurczę, parę tysięcy za rozróbę i skończy się. To jest niemożliwe, żeby garstka chuliganów rozrabiała w mieście od 400 tysięcy ludzi. Garstka chuliganów robi sobie co chce i władze, i straż ta cała nieudaczna, i i policja nic nie może zrobić, bo jak zainterweniuje ostrzej, to zaraz, kurczę, pasażerowie się rzucają. Albo będziemy walczyć z chuligaństwem, albo będziemy ich głaskać, bo to ma szkodliwość społeczna, bo to znowu nie można ich uderzyć, a jak policja uderzy pałą, to zaraz musi się tłumaczyć, czy on to zrobił właściwie, czy nie właściwie. Tak nie może być, to musi być ostro. Trzeba od razu na miejscu pałami zamknąć, kurczę, na drugi dzień ukarać porządnie i się wytępi to dziadostwo. Dziękuję, pozdrawiam.
Skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, pisze z kolei pani Monika, to chciałbym zauważyć, że jadąc tramwajem przez północne dzielnice miasta, można mieć wrażenie, że tam nie ma nikogo ze stróżów prawa. Tak pisze pani Monika. Dostrzeżenie radiowozu to naprawdę rzadkość. Skoro wszyscy wiemy, o co chodzi, nawet pan redaktor powiedział w audycji o tramwajach, że to głównie Golęcino i Stołczyn i tak dalej, to dlaczego nikt nic nie robi, by poprawić wizerunek tych dzielnic? Te dzielnice są piękne, malownicze, ale zapuszczone i zapomniane. Drodzy państwo, my nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o północnych dzielnicach, nie rozmawiamy wyłącznie o komunikacji nocnej w Szczecinie, ale rozmawiamy w ogóle o bezpieczeństwie w środkach komunikacji miejskiej. Rzecz jasna, o godzinie 16, kiedy autobus czy tramwaj jest pełen pasażerów, no to wiadomo, że do takich sytuacji dochodzi rzadziej. Z reguły są to godziny wieczorne, kiedy środki komunikacji miejskiej są już nie tak mocno eksploatowane, jest po prostu mniej pasażerów i nocą. Rzecz jasna, są gorsze i lepsze dzielnice, ale problem dotyczy całego miasta i całej komunikacji, a nie tylko wybranych linii czy wybranych pór. Jest z nami pan Piotr, dzień dobry.
Serdecznie. Drodzy państwo, problemu z policją oczywiście nie ma, tylko policja działa wybiórczo. Chciałem tu podkreślić, zobaczcie, jak są mecze pogoni albo jakieś mecze ryzyka. Każdy tramwaj, każdy autobus jest eskortowany nie przez jednego czy dwóch, przez całego busa policjantów. Dlaczego w takim razie policja nie może w podobny sposób działać? Ja nie mówię, żeby eskortować każdą szóstkę, ale są metody inne, oczywiście, żeby przypilnować tego ładu i porządku w tym mieście. Dlaczego policja jedną rzecz traktuje priorytetowo, a pozostałe rzeczy typu linia szóstki na Golęcino za przeproszeniem olewa. Może zapytajmy policję, co w tym temacie są w stanie zrobić. A mówię, są naprawdę dużo. Zobaczcie mecze pogoni z niezaprzyjaźnionymi drużynami.
Tak? Dziękuję panie Piotrze za komentarz. Myślę, że zupełnie traktując serio jeden z pomysłów przedstawionych na antenie w telefonie, należałoby jednak stworzyć jakąś specjalną grupę reagowania. I mówię to zupełnie szczerze i zupełnie na poważnie. Przecież ZDITM ma takie instrumenty, dzięki którym może wymusić na przewoźnikach stworzenie wspólnej brygady dla wszystkich spółek przewozowych, czyli takiej grupy osób, 4, 6, 8, 10, 20, w zależności od tego, jakie byłyby potrzeby, aby bardzo szybko przemieszczała się samochodami w miejsce, w którym dzieje się coś niedobrego. Czy to linię tramwajową, czy linię autobusową, dzieląc te koszty i na tramwaje szczecińskie, i na pozostałe cztery miejskie spółki przewozowe, można by naprawdę uzyskać zupełnie niezły efekt, albo wspomagając policję, albo zastępując nawet policję. Jest Straż Ochrony Kolei. Może by stworzyć coś na wzór Straży Ochrony Komunikacji Miejskiej. Mężczyzn do tego absolutnie przygotowanych i mentalnie, i fizycznie, aby zapewnić nam, pasażerom, bezpieczeństwo. Spożywanie alkoholu na ulicy, jesteśmy narażeni na mandat, nie wiem, w jakiej wysokości, 500 zł albo wyższej. Też możemy być postawieni przed sąd grodzki za tego rodzaju występek. Natomiast picie, okazuje się, wódki czy też piwa w autobusie nie grozi niczym. Nawet nie ma takich odważnych, zresztą się wcale nie dziwię, by zwracali komuś uwagę, że jest to zachowanie co najmniej nieprzyzwoite. Już nie mówię o wyzwiskach, zaczepkach, prawda, no takich z podtekstem seksualnym w stosunku do pań czy młodych dziewcząt, które jeżdżą tramwajami czy też autobusami. O tych nocnych rozrubach czy incydentach to już w ogóle nie ma co mówić, bo to jest Sodoma i Gomora, naprawdę. 19 minut po południu. To nie jest tak, drodzy Państwo, że tym razem sobie my tu pogaworzymy, pogawędzimy, trochę ponarzekamy, trochę ciśnienie z Państwa zejdzie i temat zostanie zamknięty albo zamieciony pod dywan. Nie, tym razem nie damy za wygraną i będziemy wiercili dziurę w brzuchu odpowiednim instytucjom do skutku. Do skutku. Tak jak w przypadku szczecińskiego szybkiego tramwaju. Jest wśród nas absolutnie kompromis wśród wszystkich, którzy przygotowują magazyn Czas Reakcji, by tak się właśnie działo w ciągu najbliższych tygodni, ba jak trzeba, będzie to nawet miesięcy. Nie damy za wygraną, nie poddamy się i białej flagi, drodzy Państwo, nie wywiesimy. I wespół zespół może uda nam się coś zrobić w tej sprawie. Coś. Prawie 20 minut po południu. To jest magazyn Czas Reakcji. Ja widzę, że nieustannie do nas dzwonią słuchacze. Sławek Orlik jest gotowy do tego, aby absolutnie od Państwa telefony odebrać. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zabrać głos na ten temat, to bardzo prosimy, ponieważ jeszcze przed przerwą na reklamę mamy do wyjaśnienia jedną sprawę, którą zgłosił jeden z rodziców, 9-latka. Chciał zapisać swojego syna na tak zwane półkolonie, czy na specjalne zajęcia edukacyjne w czasie ferii zimowych, które są już za pasem, do Pałacu Młodzieży i za chwilę opiszemy kłopoty, jakie nasz słuchacz z tym miał. Ta jego misja zakończyła się niepowodzeniem. Widzę, że Sławek intensywnie rozmawia ze słuchaczami, więc w takim razie poruszymy temat Pałacu Młodzieży. Jestem rodzicem 9-latka uczęszczającego do jednej ze szczecińskich podstawówek. W tym roku, jak i w poprzednim, chciałem wraz z partnerką, czyli matką dziecka, zapisać syna na półkolonii organizowane właśnie przez Pałac Młodzieży w Szczecinie. Tegoroczna rekrutacja odbywała się w następujący sposób. Od 21 grudnia należało założyć konto na stronie Pałacu Młodzieży i uzupełnić wszystkie dane. Następnie w piątek, 15 stycznia, od godziny 18 do godziny 20 w zakładce wyślij zgłoszenie, kliknąć okienko zapisz. W zeszłym roku rekrutacja wyglądała tak samo, ale po wysyłce zgłoszenia i 2 minuty po uruchomieniu owej wysyłki zgłoszeń pokazywała się informacja, że dziecko trafiło na listę rezerwową. Nauczeni zeszłoroczną 2-minutową opieszałością postanowiliśmy w tym roku pilnować godziny i zrobić to jak najszybciej. Wysyłka, zgłoszenie wyglądało tak, że ikona zapisz nie jest podświetlona, czyli jest nieaktywna do godziny 18. W górze strony jest zegar odliczający czas co do sekundy. Moja partnerka punktualnie o 18 kliknęła w ikonę zapisz. Informacja po chwili przyszła następująca. Dziecko dostało się na listę rezerwową. Czy moglibyście Państwo zbadać tę sprawę? Czy istnieje jakaś możliwość weryfikacji czasu zgłoszeń innych uczestników? Czy może są jakieś preferencje dla dzieci z dużych rodzin? Czy z gorszą sytuacją materialną? Ponieważ ja nigdzie tego na stronie organizatora nie mogę odnaleźć. Nie jestem zwolennikiem spiskowych teorii. Nie chcę nikogo urażać czy nikogo obrazić. Ale z punktu widzenia zwykłego mieszkańca naszego miasta na dziś moje zapisanie mojego dziecka na zajęcia w Pałacu Młodzieży jest po prostu niemożliwe. To jest bardzo charakterystyczny list, drodzy Państwo, opisujący już po raz wtóry kłopoty z zapisaniem dzieci do Pałacu Młodzieży. My absolutnie nie podejrzewamy tutaj tej instytucji o to, że działa na szkodę mieszkańców Szczecina, preferuje innych, wyklucza drugich. Absolutnie nie. Naszym zdaniem jest to wyłącznie proza życia. Duże zainteresowanie, za mało miejsc. Ale by całą rzecz dokładnie wyjaśnić, dzisiaj, tuż przed rozpoczęciem magazynu Czas Reakcji, Sławek Orlik rozmawiał z przedstawicielem, a właściwie przedstawicielką Pałacu Młodzieży w Szczecinie, Moniką Wilczyńską.
Jest to dla nas zrozumiałe, to rozżalenie rodziców, którzy podejrzewają tutaj jakieś niekoniecznie ładne rzeczy z naszej strony, ale zapewniam, że tutaj wszystko odbywa się rzetelnie i prawidłowo. To jest po prostu normalne, że jeżeli jest 180 miejsc, to 500 osób nie ma szans dostać się do nas na półkolonie.
W jaki sposób dziecko może wziąć udział w zajęciach organizowanych przez Pałac Młodzieży w ramach półkolonii?
Już 21 grudnia można było założyć sobie na stronie Pałacu Młodzieży tak zwane konto, bo rekrutacja w Pałacu Młodzieży już od kilku lat odbywa się elektronicznie. Czyli już w grudniu rodzice, którzy chcieli zapisać swoje dzieci na półkolonie w naszej placówce, mogli założyć swoje konto, czyli wpisać dzieci i wybrać sobie grupy, do których chcą te dzieci zapisać. Natomiast elektroniczna rekrutacja odbyła się dokładnie 15 stycznia o godzinie 18 i wtedy to rodzice i opiekunowie mogli dokonać zapisu. O tej godzinie 18 500 osób kliknęło w przycisk zapisz i próbowało zapisać dzieci na nasze półkolonie. No i niestety nie wszystkim się to udało. Myślę, że decyduje szczęście, ale też szybkość łącza i tego, w jakim momencie, jakie programy mamy uruchomione na komputerze. Tu jeżeli możemy doradzić wszystkim, którzy będą w przyszłości zapisywali swoje dzieci, żeby w momencie zapisywania dzieci na półkolonie uruchomili tylko i wyłącznie stronę Pałacu Młodzieży i zamykali wszelkie okienka, nie słuchali w tym czasie radia internetowego. A tutaj liczą się setne sekundy. Mamy taką możliwość sprawdzenia, w której setnej sekundy nawet Państwo zapisujecie swoje dzieci i to wszystko jest dla nas jasne i czytelne. Tak jak co roku, ogromne jest zainteresowanie półkoloniami w Pałacu Młodzieży, mimo że tak naprawdę półkolonie w Szczecinie są organizowane również przez inne instytucje. Urząd Miasta wspomaga tutaj naszych mieszkańców i takich placówek, które organizują półkolonie dla dzieci w tym okresie jest łącznie chyba 18. Na naszej stronie Pałacu Młodzieży jest lista i wykaz tych placówek i zachęcam do tego, żeby sprawdzić, gdzie jeszcze odbywają się półkolonie. No ale trzeba przyznać i to nas bardzo cieszy, że półkolonie Pałacu Młodzieży cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Mamy zawsze bogatą, ciekawą ofertę. Koszt uczestnictwa też nie jest duży, bo w tym roku jest to 110 zł za tydzień. Natomiast pocieszam wszystkich, którzy się nie dostali, a są na liście rezerwowej, że być może niektórym z Państwa dopiszę jeszcze szczęście i w przyszłym tygodniu będziemy informowali osoby z list rezerwowych o wolnych miejscach.
Tyle w tej sprawie miała do powiedzenia Monika Wilczyńska z Pałacu Młodzieży i muszę to powiedzieć, bo jesteśmy uczciwymi dziennikarzami, przynajmniej staramy się nimi być, że ta zbieżność nazwisk z prowadzącym audycję Czas Reakcji wcale nie jest przypadkowa. Teraz jest z nami pan Stanisław. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam i słucham. Wprawdzie jakość połączenia kiepska, panie Stanisławie, ale będziemy starali się wsłuchać to, co pan mówi.
Panie Przemysławie, wychodzę z garażu, bo jestem w garażu. Już będzie lepiej.
Okej.
Proszę pana, ja byłem kiedyś przeciwnikiem bardzo czynnym Pałacu Młodzieży. Jak był Pałac Młodzieży na Starym Miejscu.
Mhm. Czyli na Wojska Polskiego, tak, jasne.
Oczywiście. Mhm. Nie było kłopotu, proszę pana, z żadnymi miejscami. Było miejsc do, jak to się mówi, wie pan, dla każdego coś miłego. Mhm. A teraz nagle buszoneczki przynieśli, proszę pana, są ograniczone miejsca, są ograniczone pracownie. No i to tak wyszło, no widzi pan, no coś za coś chyba, tak?
Mhm.
No dlaczego miasto takie buble robi po prostu, no?
Panie Stanisławie, serdecznie dziękuję za ten komentarz. Ja przypomnę te dane statystyczne. Około 500 osób chciało zapisać swoje dzieci na zajęcia w trakcie ferii, tak zwane półkolonie do Pałacu Młodzieży. Miejsc jest 180 i o tym możemy dyskutować, bo zapewne nigdy nie będzie tak, że wszyscy chętni dostaną się na zajęcia, tym bardziej, że one są dofinansowywane przez miasto. Ich koszt to jest tylko 110, jeżeli dobrze zapamiętałem, złotych, więc nie ma tutaj szans na to, aby wszyscy się dostali, ale może o 50, może o 100, 150 czy nawet 200 miejsc można by spróbować tę ofertę powiększyć i chyba o to można też powalczyć i też z racji tego, że są to zajęcia atrakcyjne, no to należy się cieszyć, że aż takie zainteresowanie wykazują ci wszyscy z Państwa, którzy chcą tam swoje dzieciaki po prostu posłać. Natomiast jeżeli jest duże zainteresowanie, to trzeba wyjść do klienta frontem, prawda? I być może tę ofertę rozszerzyć. To zapewne wiąże się z pieniędzmi, niewątpliwie, bo do każdego z tych, którzy uczęszczają na zajęcia do pałacu, trzeba będzie dopłacić pewne kolejne set złotych, ale gmina i miasto Szczecin do biednych nie należy, w związku z tym na pewno na 100 czy 200 miejsc dodatkowych w Pałacu Młodzieży gminę stać. Będziemy o tym rozmawiać, a przy okazji proszę zauważyć, co w tej chwili decyduje. Nie minuty, ani godziny, ba, godziny to już dawno nie decydowały o tym, a setne sekundy. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 7 sekund system zakwalifikował 180 osób, 500 osób, przypomnę, aplikowało. Trwało to 7 sekund, można by też pochwalić w tym momencie Pałac Młodzieży za wybranie takiej, a nie innej firmy, która pewno gdzieś tam na tym serwerze zewnętrznym tym zarządza. Bo zapewne taki atak prawie że hakerski na źle przygotowany serwer zakończyłby się blokadą, a tak? To średnie pocieszenie dla tych wszystkich rodziców, którzy chcieli tam dzieci wysłać. Natomiast na pewno w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia i ten poziom usług można poprawić. Teraz jest z nami pan Adam. Nie wiem, czy będzie cierpko, czy słodko. O Pałacu Młodzieży. Dzień dobry, panie Adamie.
Dzień dobry, ale witam. Będzie normalnie, krótko
okay.
mówiąc.
Okay.
Powiem tak, ja swoje dzieci też zapisywałem do Pałacu Młodzieży. Stałem w jakichś tam wielkich kolejkach, pamiętam, przez cały korytarz i w ogóle. I nawet w tym momencie tam jakąś znajomą miałem w Pałacu Młodzieży, która mi po prostu pokazała tą kolejkę i koniec. Mm. Zapisywałem też elektronicznie, a że mam dwoje dzieci, to musieliśmy to zrobić po prostu żona na jednym komputerze, ja na drugim komputerze. I też tak się zdarzyło, że jedno zostało zapisane, drugie nie. I nie był żaden problem. Po prostu przy pierwszym od razu tam jest taka weryfikacja, te panie weryfikują, to później jak jest jakieś miejsce wolne, to najpierw starają się, żeby rodzeństwo razem już wtedy poszło.
Czyli nie rozdzielać dzieciaków z jednej rodziny.
Mhm. Dokładnie. Natomiast ja chciałem powiedzieć o taki pomysł mi przyszedł do głowy w międzyczasie, bo cały problem polega na tym, że po prostu baza jest ograniczona. Mamy ileś sal, ileś osób, to wszystko musi być zorganizowane, tam są wycieczki, jak ja pamiętam, cudawianki. I wszystko polega po prostu na tym, że to jest ograniczone miejscowo.
Czyli logistycznie, mamy logistyczne problemy,
dokładnie.
Tak.
Mhm. Czy nie można byłoby zrobić w ten sposób, że w czasie ferii zorganizować zajęcia Pałacu Młodzieży nie tylko w samym Pałacu Młodzieży, ale też w szkołach, które w tym czasie są puste. Pod egidą i finansowane przez Urząd
przez
Miasta, przez
jasne.
Pałac Młodzieży i tak dalej, z wykorzystaniem bazy, która w tym czasie nie wszędzie, bo nie wszędzie, umówmy się, bo gdzie niegdzie są jakieś remonty, różne rzeczy są, bo są też ferie organizowane w szkołach. To od razu powiem, pewnie dzisiaj też tak jest, że szkoły organizują swoje.
Też niektóre podmioty organizują komercyjne takie półkolonne, prawda?
Ale do tych szkół, to nie wszystkie szkoły organizują, tylko wybrane są tam przez pewnie Wydział Oświaty wskazane, które organizują. To musi pan dobiec tam szybko, żeby zdążyć i też miejsce zająć, bo też się nie udaje, bo to też przerabiałem. Mhm. Ale wydaje mi się, że można byłoby, jeżeli są pieniądze, jak pan stwierdził, gmina... No jest w miarę bogata.
No na pewno nie biedna, na pewno nie biedna.
No nie biedna, prawda? Tak? Mhm. Jeśli jest to logistycznie, prawnie i tak dalej możliwe do zorganizowania, to wydaje mi się, że od razu baza by nam się poszerzyła na całe miasto praktycznie.
Mhm. Jeżeli jest tak, że po prostu duża część dzieci zostaje z różnych powodów z rodzicami na miejscu i nie wyjeżdża na różnego rodzaju zimowiska czy obozy, no to warto by się zastanowić, skoro jest takie zapotrzebowanie.
Nie wszyscy
tak jest, jasne.
Wszyscy są zajęci.
Co więcej,
po prostu siedzi, odpoczywa, a mogliby nawet sobie dorobić.
Znam nauczycieli, którzy bardzo chętnie podjęliby się takiej pracy w okresie ferii, po prostu, żeby dorobić. Nie ma co się na nich obrażać. Po prostu dodatkowy zarobek w tych trudnych czasach, w których żyjemy.
Wtedy nie szkoła im płaci, tylko płaci
jasne.
Pałac Młodzieży, inny podmiot.
Jasne.
W ogóle i wszystko jest legalnie i tak dalej. I nikt by się nie obrażał. Wszyscy byliby szczęśliwi.
Też tak uważam. Rzeczywiście, panie Adamie, ani słodko, ani gorzko.
No tak normalnie.
Tak jest, tak jest.
Ale to wszystko jest winien system, no bo to u nas ten system.
No właśnie. Proszę mnie nie prowokować, panie Adamie, pozdrawiam. To jest magazyn Czas Reakcji, 12:37. Teraz zmieniamy zupełnie temat, drodzy państwo. Kolejna sprawa. Wczoraj również mieliśmy parę zdań na ten temat powiedzieć, ale znowu to bezpieczeństwo zdominowało nasz program, bezpieczeństwo w środkach komunikacji miejskiej. Teraz, drodzy państwo, o czymś zupełnie innym, o nietypowej akcji przeprowadzonej przez strażników. Zresztą Radio Szczecin i inne lokalne czy regionalne media o tym incydencie, czy o tej interwencji strażników w poniedziałek po południu informowały. Chodzi o osanki, które pozostały na Rusałce w parku Kasprowicza. Taka rzeczka, trudno nazwać to jeziorem, bajorko jakieś, nasza Rusałka. Wszyscy ci z państwa, którzy dawno, dawno temu korzystali z tej górki jako największej w Szczecinie w czasie zimy, gdzie można było naprawdę zjechać na sankach dosyć ostro, baj je połamać, wiedzą, czym się te jazdy z tej górki w parku Kasprowicza kończyły. No kończyły się często wizytą właśnie na brzegu Rusałki bądź w samej Rusałce. Tym razem jest dosyć zimno, styczeń jest chłodny i mroźny i zdaje się, że Rusałkę pokryła warstwa lodu. Nie wiem, czy gruba, bo nie byłem. No ale znalazły się tam sanki, które strażnicy postanowili odzyskać. Czy to się udało i czym skończyło? To już opowie państwu w tej chwili Joanna Wojtach. My nie o samej akcji będziemy rzecz jasna opowiadali, ale o konsekwencjach pewnych. No zresztą za chwilę o tym wszystkim powie pani państwu Joanna Wojtach. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, witam słuchaczy. Gwoli ścisłości to nie strażnicy przeprowadzili całą akcję, a
strażacy.
Strażacy, mhm. Tak. Natomiast udział Straży Miejskiej też był, ponieważ to właśnie Straż Pożarna poprosiła nas, abyśmy podjechali w okolice Rusałki, we wskazane miejsce, gdzie sanki utkwiły w Rusałce. My tam byliśmy i przede wszystkim sprawdzaliśmy pod kątem, czy nie ma nikogo poszkodowanego. Zanim przybyła Straż Pożarna, bardzo szybko zresztą, i całą akcję ściągania sanek przeprowadzili już strażacy. Natomiast te sanki znalazły się w Straży Miejskiej, dokładnie tutaj na Klonowica, siedzibie naszej. Pozwoliłam sobie skorzystać z Państwa uprzejmości, aby zaapelować do właściciela sanek, ponieważ sanki, jak my oceniamy, sprawdziliśmy tutaj wygląd tych sanek i to, co się udało porównać w ofercie internetowej, i są to sanki dosyć znacznej wartości. Zatem serdecznie zapraszamy po odbiór tych sanek. Ja nie będę tutaj publikować zdjęcia, bo może się znaleźć ktoś, kto będzie sanki nie właściciel chciał odzyskać. Zaznaczyłam, że są to sanki o dosyć znacznej wartości, więc prawowity właściciel na pewno będzie
potrafił opisać cechy charakterystyczne.
I kilka cech charakterystycznych.
Tak, dlaczego o tym mówimy? Bo my podejrzewamy wspólnie z Państwem, rzeczywiście są to drogie sanki, bo my też wiemy, o jakie sanki chodzi. To jest naprawdę duży koszt, to są sanki luksusowe. To jest Mercedes wśród sanek, tak sobie trzeba to jasno powiedzieć. I te kilkaset złotych to jest ostrożna wartość tego sprzętu, więc my podejrzewamy, że przestraszony dzieciak, który jeździł na tych sankach, bądź próbował jeździć na sankach, nie wiem, czy pokrywa śnieżna i czy stok jest właściwie przygotowany do tego, żeby w tej chwili na sankach w Parku Kasprowicza jeździć, ale ślizgać się zapewne można. Pewno się ten dzieciaczek przestraszył i zniknął, bo obawiał się, że być może cała ta akcja i całe to zamieszanie, no to będzie ten koszt i faktura wystawiana właśnie rodzicom tego chłopca bądź dziewczynki, tego nie wiemy, prawda? Więc my apelujemy, my prosimy, nic się, drodzy Państwo, nie stanie. Nikt nie będzie musiał za nic płacić. Nie zostaniecie obarczeni fakturą na kwotę 2750 zł plus VAT. Proszę absolutnie dzwonić do Radia Szczecin albo do strażników miejskich, umawiać się na wizytę i oględziny w sprawie sanek. Mam nadzieję, że tutaj niczego nie przekręciłem i ten wspólny apel pani i mój jest w właściwej treści. Czy powiedziałem coś nie
jak
tak?
Jak najwłaściwszy. Tak. Ja tylko przypomnę, że ze strony Straży Miejskiej na pewno nie spotkają nikogo żadne konsekwencje, ani rodzica, ani dziecka, które prawdopodobnie te sanki
porzuciło. Mówiło.
Być może porzuciło. Nawet się rodzicowi nie przyznało. Nie chcę tutaj spekulować, jaka jest przyczyna, ale sanki są do odbioru. Także serdecznie zapraszamy. Najpierw proszę o kontakt telefoniczny 986, bezpłatny numer telefonu do Straży Miejskiej. Proszę się umawiać, sanki są do odbioru.
Jasne.
Właściwie przez całą dobę.
Nie są to chińskie saneczki za 60 zł, proszę Państwa.
Na pewno nie.
No dobrze. Pani Joanno, my teraz mamy rozmawiać też na inny temat. To jest temat, który wraca regularnie zimą na naszą antenę, do czasu reakcji bardzo często. My oczywiście nie za każdym razem te telefony emitujemy, dlatego że no, są tematy takie, jak powiedziałem, które wiadomo, że będziemy musieli omawiać i zawsze na to jest czas. Dzisiaj jeden z takich charakterystycznych telefonów, który dotyczy tej kwestii, za chwilę wyemitujemy. I proszę go posłuchać, bo powiem potem o naszych spostrzeżeniach. Bardzo proszę.
Dzień dobry, jestem stałą słuchaczką. Mieszkam na Prawobrzeżu i codziennie wieczorem jest taki straszny czad, że nawet przy zamkniętych oknach wdziera się do domu. Coś strasznego. Tak, gdy mamy niby dobre powietrze, a tu, no nie wiem skąd to się dzieje. Gdyby czas reakcji chciało się zainteresować, byłoby super. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia.
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada między innymi na prezydentów miast obowiązek sprawowania kontroli, przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska. Celem realizacji tego obowiązku prezydent może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych podległych mu pracowników lub funkcjonariuszy straży gminnych. Kontrolujący jest uprawniony m.in. do wstępu na teren nieruchomości bądź mieszkania. Tyle mówią prawnicy, zresztą ta informacja znajduje się na waszej stronie internetowej. To prawo obowiązuje od 2011 roku. Pani Joanno, pani rzecznik, proszę nam powiedzieć, czy wy z tego korzystacie prawa, jak jesteście skuteczni? Bo naszym zdaniem, z naszych obserwacji wynika, że właściwie sytuacja powtarza się przy każdej zimie, właściwie w okresie grzewczym, bo to nie tylko o zimę chodzi, o późną jesień, zimę i wczesną wiosnę. Obywatele niestety, mimo że w tej chwili mogą być narażeni na o wiele poważniejsze konsekwencje niż przed 2011 rokiem, czyli łącznie może to być nawet 5000 zł i skierowanie sprawy do sądu, to raczej są na tyle zdesperowani, że no, wiedząc, że tych strażników, tych osób upoważnionych przez prezydenta jest niezbyt wielu, no nadal spalają w piecach no barachło, mówiąc prosto. Szmaty, plastikowe butelki, paździerzowo i tak dalej. Rozmawiamy o tym rok do roku. Czy z pani obserwacji, czy z pani doświadczeń, wiedza, może ze statystyk, wynika, że z roku na rok w tej dziedzinie macie coraz więcej sukcesów i jest po prostu lepiej, czy sytuacja jest stała taka sama od 2011 roku?
Statystyki są bezlitosne, bezduszne i akurat w tym przypadku wskazują, że jest lepiej. Może to dosyć dziwnie zabrzmi, ale takie są właśnie wyniki i takie są liczby. Od 2011 roku, kiedy realnie mamy narzędzie do tego, żeby wejść na teren nieruchomości i sprawdzić, czym naprawdę pali się w piecach, ta sytuacja się nieco uspokoiła. Na pewno do ideału jeszcze jest bardzo daleko, natomiast ta świadomość, że w każdej chwili bez zapowiedzi, to jest też istotne, my nie musimy uprzedzać, że przyjdziemy na kontrolę tak, jak to się dzieje w firmach, tylko bez zapowiedzi, w momencie, kiedy otrzymujemy zgłoszenie i to zgłoszenie wstępnie się potwierdza, udajemy się na taką kontrolę. Na pewno jeszcze nie posiadamy do końca ostatecznie takich narzędzi, które bez problemu pozwoliłyby nam zweryfikować to, co się znajduje w piecu, czy to faktycznie jest popiół na przykład po spalanych odpadach, bo nie pobieramy próbek do laboratorium, ale czasami taka wizyta już wskazuje, bo my widzimy, czym się pali, na przykład są to niespalone resztki, które zalegają w palenisku. Także te upoważnienia i ta możliwość na pewno poprawiła te statystyki. Bardzo wiele zgłoszeń jest tego typu, że wcale, mimo że ktoś zgłasza, że jest czarny dym, że ten dym jest niepokojący, że jest o nieprzyjemnym zapachu, my podjeżdżamy, robimy taką kontrolę nawet i trzykrotnie w jednym miejscu. Ja właśnie mówię o Prawobrzeżu. Nie wiem, czy to jest ten sam telefon od tej samej pani, bo pani tutaj nie dosłuchałam, czy była wymieniona ulica. Kontrolujemy to miejsce kilkakrotnie i okazuje się, że jest spalany opał. Opał być może gorszej jakości, ale jest to opał dozwolony. To nie są odpady spalane w piecu, tylko jest to opał, węgiel no, gorszej jakości, który faktycznie w tej pierwszej fazie rozpalania daje podobne efekty do tego, jakby były spalane odpady.
Pani rzecznik, dwa statystyczne pytania. Ilu strażników jest upoważnionych do tego, aby podejmować tego rodzaju interwencje i ile takich interwencji w ciągu miesiąca czy dwóch, no, kiedy no, są najgorsze warunki atmosferyczne z punktu tych, którzy użytkują domy jednorodzinne, czyli załóżmy jest to styczeń i luty. Ile takich interwencji w tych miesiącach zimowych podejmujecie?
Na samym początku, jak tylko mieliśmy taką możliwość posiadania upoważnień, to byli dwaj strażnicy z każdego oddziału, czyli 8. I to już samo inspektorów z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Ale z roku na rok tych upoważnień przybywało i teraz prawie wszyscy strażnicy, ci, którzy pracują w patrolach interwencyjnych, stosowne upoważnienia posiadają. Także nie
jest
ma
ich kilkudziesięciu w takim razie, mogę powiedzieć, tak? Kilkudziesięciu.
Tak to właśnie wygląda. Natomiast jeśli chodzi o statystyki, ja w tej chwili nie mam dokładnej liczby tych interwencji podejmowanych w ciągu miesiąca, ale nie pomylę się, jeśli powiem, że takich działań jest również kilkadziesiąt w ciągu miesiąca. Z tym, że bardzo wiele z tych zgłoszeń się nie potwierdza, nie ma podstaw do tego, żeby nałożyć mandat, bądź z innych przyczyn jest ta interwencja po prostu nie.
Pani rzecznik, to o tym pani już mówiła wielokrotnie. My tylko przypominamy wszystkim tym z państwa, którzy się tematem zainteresowali, że rzeczywiście przeprowadzacie kontrolę z odpowiednimi urzędnikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Czy ci urzędnicy, bo pani powiedziała, że nie macie możliwości pobrania próbek, a czy ci urzędnicy mogą to uczynić, czy też nie mają do tego odpowiednich urządzeń?
to samo pobranie próbki to by była połowa sukcesu. Tą próbkę musi jeszcze ktoś przebadać.
My nie ktoś mamy za to zapłacić.
My nie mamy takich możliwości. Wiem, że straż między innymi w Krakowie, ale tam jest naprawdę potężny problem.
No, tam jest Armagedon po prostu.
Ma podpisaną umowę z tamtejszą Politechniką, gdzie są wykonywane badania laboratoryjne. My póki co takich badań nie zlecamy, nie mamy takiej umowy, zatem właściwie sprawdzamy to,
to jest, wasza intuicja bądź doświadczenie, tak można powiedzieć, prawda?
Większe doświadczenie na pewno mają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w tym zakresie.
Ale twarde dowody byłyby tylko możliwe w postaci takiej, gdyby te próbki były przebadane i w sposób jasny byłaby napisana przez naukowców odpowiedź, co było spalane w piecu, prawda? To jest też rozwiązanie, do którego trzeba dążyć. Serdecznie pani dziękuję za te wyjaśnienia. Jeszcze na koniec jeden telefon nawiązujący do kłopotów mieszkańców Prawobrzeża. Tym razem telefon z Pomorzan. Proszę posłuchać.
Jestem mieszkanką Szczecina, dokładnie dzielnicy Pomorzany, z ulicy Budziszyńskiej. Mieszkam tu od niedawna, ale to, co zauważyłam, taki niepokojący dym, który wydobywa się wielkimi kłębami. Podejrzewam, bo tak mało tą okolicę znam, ale że tu jest niedaleko elektrownia i być może, że tego komina elektrowni widać jego. I szczególnie wieczorem, kiedy się wychodzi, przynajmniej ja, pieskiem, to widzę, dzisiaj sytuacja się powtórzyła, widziałam to wczoraj, przedwczoraj i tak dalej, można by mnożyć około 19:00, przeważnie o tej samej godzinie i obawiam się, czy on nie jest czasami szkodliwy, jaki on ma wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
Nie polecamy Państwa uwadze elektrowni Pomorzany, ale okolice. Pani Joanno, proszę sobie wziąć to do serca i zapisać w swoim kajecie. Za dziś dziękujemy. Joanna Wojtach.
Dziękuję.
Straż Miejska. Za 10 minut będzie 13:00. Teraz jeszcze jedna kwestia, której nie zdążyliśmy poruszyć wczoraj. Proszę bardzo, będzie mowa o Enei.
Dzień dobry, mieszkaniec Szczecina. Dzwonię do Państwa w takiej sprawie. Firma Enea telefonicznie próbuje zawrzeć ze mną nową umowę na nowych warunkach. Dzwoni miła pani z numeru poznańskiego, bo 61 zdaje się to jest Poznań. Przedstawia mi telefoniczną ofertę. Mówi, że rozmowa jest rejestrowana, nagrywana. Omawia mnie tańszymi kosztami za kilowat energii. W przypadku wyrażenia zgody na podpisanie nowej umowy. Kiedy poprosiłem panią, żeby taką umowę przesłała mi ewentualnie maile, musi skontaktować jakieś biuro obsługi klienta, wyznaczyła mi. Niestety mówi, że taką umowę można podpisać zawsze tylko i wyłącznie telefonicznie. Wydaje mi się, że Enea firma dosyć potężna i prężna, będąca na rynku, będąca na giełdzie, pozwala sobie na tego typu rzeczy, że tylko i wyłącznie można telefonicznie zawrzeć umowę. Ta pani może bardzo dużo pięknych rzeczy mówić przez telefon, a suma sumarum, kiedy przyjdzie ta umowa, będzie na tej umowie zupełnie co innego. Dlaczego firma Enea stosuje takie praktyki poniżej pasa? Może ktoś to wyjaśni?
Może wyjaśni, a tym kimś będzie pan Piotr Ludwiczak z biura prasowego Eneasa.
Enea nie zawiera umów przez telefon. Kontaktujemy się z naszymi klientami telefonicznie, przedstawiamy im nowe oferty, nowe propozycje, nowe produkty. Chcemy te więzi i te relacje z naszymi klientami zacieśniać, ale umów przez telefon nie zawieramy.
Słuchacz twierdzi, że gdy poprosi o szczegóły umowy, połączenie zostaje przerwane przez konsultanta.
Zapewne nie jest to nasz konsultant. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiamy ofertę. Jeżeli klient ma jakieś pytania, to udzielamy wszelkiej informacji. Jeżeli zgadza się na warunki, które mu proponujemy, to wówczas po naszej stronie jest przygotowanie takiej umowy i taka umowa jest przesyłana do klienta i klient ją podpisuje u siebie w domu. Nie wykorzystujemy takiej formuły, że umowa jest podpisywana podczas rozmowy czy zawierana podczas rozmowy telefonicznej.
Czy macie sygnały, że jednak taką metodę stosuje konkurencja?
Akurat jest taka sytuacja teraz na rynku energii, że sprzedawców prądu jest wielu, tych rzetelnych, renomowanych jest zaledwie kilku. No i niestety ci nierzetelni sprzedawcy no, próbują różnych sposobów, żeby dotrzeć do klientów różnymi metodami. Być może jest to właśnie jedna z takich metod. Natomiast jeżeli klient ma wątpliwości lub jeżeli konsultant, który zadzwonił i przedstawia się jako przedstawiciel Enei, a klient nadal ma wątpliwości, to wówczas po pierwsze może oddzwonić na numer naszej infolinii 6 i 8 jedynek i wówczas sprawdzić, czy taki konsultant, bo konsultant ma obowiązek się przedstawić, czy taki konsultant w ogóle dla nas pracuje. To po pierwsze. Po drugie, i tak w momencie, kiedy nawet dostanie umowę, to umowa musi mieć zawierać wszelkie dane Enei, logo Enei i tak naprawdę klient zawsze ma też możliwość, by od umowy odstąpić w ciągu 14 dni. W każdym razie ja zachęcam do sprawdzenia. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, zachęcam do sprawdzenia, do kontaktu z nami, żeby sprawdzić rzeczywiście, czy to jest nasz przedstawiciel. Nasi konsultanci w momencie, kiedy dzwonią do naszych klientów, to również korzystają z linii, która zaczyna się na prefiks 61. Natomiast ja mogę podać w tej chwili ten numer, to będzie 61 prefiks, potem 667 i 40. I to jest jedyny numer, z którego korzystają nasi konsultanci, dzwoniąc do klientów i przedstawiając im ofertę.
Tyle Piotr Ludwiczak z biura prasowego Enea S.A. w rozmowie z Sławomirem Orlikiem. My Państwu doradzamy, abyście w ogóle nie podpisywali, nie zawierali żadnych umów przez telefon z rzetelnym sprzedawcą czy nierzetelnym. Zawsze lepiej zrobić to osobiście, obejrzeć towar czy przyjrzeć się dokładnie usłudze, którą nam ktoś oferuje, w kontakcie z żywym człowiekiem, a nie przez telefon. Różne bajki nam przez telefon różni przedstawiciele i tych rzetelnych i poważnych firm opowiadają. Proszę o tym pamiętać. Proszę pamiętać także o tym, że jutro jest również dzień i jutro mamy również czas reakcji. 12:05. Zapraszamy za dziś. Dziękuję. Przemysław Szymańczyk.